każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam panów Czarnego Sportu. W dzisiejszym programie będziemy mówić głównie o Falubasie Zielona Góra, jednak zanim to nastąpi, to posłuchamy świeżo upieczonego indywidualnego wicemistrza świata na żużlu. Gorzowianin Bartosz Zmarzlik korzysta obecnie z wolnego czasu po sezonie, a nasz kolega z Radia Gorzów nagrał z nim ciekawą rozmowę o przygotowaniach już do kolejnego sezonu.
Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że przygotowania do sezonu zaczynają się dzień po poprzednim sezonie. To w twoim przypadku też się sprawdza?
Nawet myślę szybciej, bo gdzieś tam już, gdy kończy się sezon, już się bierzemy za sprawy na następny sezon, czyli najpierw jakieś takie porządkowe rzeczy, w sensie z gronem sponsorów, odnośnie nowych zamówień, motorów, bo gdzieś tam, wiadomo, na to trzeba dłuższy czas poczekać i gdzieś tam faktycznie już nawet w środku sezonu są zamawiane nowe części, nowe motocykle na następny sezon. Nie działo się inaczej w tym roku. Już pewne rzeczy mamy nawet już uporządkowane i się powoli będziemy przygotowywać. Chwilę, że tak powiem, też trzeba nabrać świeżości i luzu odnośnie nawet tej formy fizycznej, aczkolwiek gdzieś tam cały czas ja jestem aktywny, ale takie typowo treningi, które miałem zaplanowane faktycznie, na przykład jak były zawody sobota, niedziela, to się przygotowywało już od poniedziałku, ten każdy dzień był ułożony odnośnie nawet taki plan w tym roku nawet wprowadziłem. Miałem zaplanowany każdy dzień odnośnie ćwiczeń. To skutkowało w jakiś sposób i tak się czułem lepiej fizycznie i mentalnie.
Duże odświeżenie w sprzęcie będzie?
No zdecydowanie tak. No, 4 kompletne następne motocykle będą. No musi być to wszystko świeże i nowe na wysokim poziomie, żeby móc rywalizować na poziomie światowym.
Często powtarzasz, że dużo jeszcze jest do poprawy, że to jeszcze nie jest to. Coraz trudniej sobie wyobrazić, gdzie jeszcze jest ta granica perfekcji. Jak może wyglądać perfekcyjny Bartosz Zmarzlik?
No na pewno jeszcze dużo lepiej niż wygląda, ponieważ no tak jak mówię, tak faktycznie jest, że tych rzeczy jest dużo do poprawy. Gdzieś tam te starty, aczkolwiek moim zdaniem tak już poprawiłem gdzieś ta jazda po dystansie, jeszcze to wszystko można naciągnąć, podciągnąć, żeby być jeszcze szybszym, jeszcze skuteczniejszym.
Na wakacje będzie czas jakieś porządne?
Tak, może nawet dzisiaj coś zaplanuję, aczkolwiek u mnie to się tak wszystko dzieje z dnia na dzień. Ja mam troszkę teraz takich właśnie zajęć organizacyjnych, nawet poza żużlowych, tylko jakieś tam, wiadomo, na te rzeczy, których nie było czasu w sezonie, żeby sobie nie zaprzątać głowę, to się teraz uporządkowuje. No i co? No i gdzieś tam może jakiś tygodniowy urlop się udam, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem leżenia na plaży i niczego robienia. I jakiś na pewno aktywny wypoczynek sobie zorganizujemy.
Zadeklarowałeś już pozostanie tutaj na kolejne sezony. Jak ważnym było w tym argumentem kształt zespołu i cele zespołu?
No było to na pewno bardzo ważne, ale najważniejsze są dla mnie kibice. Tu się dobrze czuję i kibice są tutaj świetni. Czuję się tutaj po prostu chciany i szanowany i dopóki tak będzie i od strony zarządu i od strony kibiców, że będą mnie tu widzieć i chcieli, to tak długo to bym chciał jeździć, żeby po prostu sprawiać im radość, tym przede wszystkim miejscowym, bo jestem tutaj swój w takim znaczeniu, że ja też się z nimi utożsamiam i to jest bardzo fajne.
Przedłużenie umowy przez trenera Chomskiego też było istotne?
Zdecydowanie tak. To był też jakiś tam krok, który popchnął mnie jeszcze szybciej, żeby to wszystko zorganizować.
Rozmowę z Bartoszem Zmarzlikiem przygotował Filip Górecki. To teraz zgodnie z zapowiedzią sprawy związane z Falubazem. Krzysztof Jabłoński był w sezonie 2018 członkiem sztabu szkoleniowego Falubazu, a także formalnie zawodnikiem zielonogórskiej drużyny. Rozmawialiśmy z nim o jego nowej roli w klubie, a także tegorocznych startach. Fakt, że nie w lidze, a w turniejach indywidualnych. Czy zobaczymy go na torach także w przyszłym roku? Czy zostaje w Falubazie? O tym wszystkim mówi nam sam zainteresowany.
Jak się panu pracowało w zielonogórskim klubie? Czy pan się w tej roli nowej spełnia?
Mi pracowało się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że zresztą no, było też widać we wcześniejszych meczach czy młodzieżówkach, że cała ten plan szkolenia u nas w klubie i rozwoju dla młodzieży jakby idzie w dobrym kierunku i myślę, że z meczu na mecz widać tego efekty.
Ten projekt jakby z panem, z trenerem Janasem, to jest dobry pomysł, tak? To wypaliło w tym sezonie.
Nie wiem, dlaczego miałbym zaprzeczyć.
Ogólnie pana rola to jest tak naprawdę przygotowanie sprzętu, tak? Serwisowanie tego sprzętu. Jest pan obecny na zawodach, jest pan przy zawodnikach, jakby cały czas pan tym sprzętem zawiaduje, tak?
No nie do końca. Klub korzysta z ma silniki od wielu tunerów, tak? Między innymi też ode mnie, ale jakby moja praca wychodzi poza temat robienia silników tutaj w klubie i ja skupiam się na tym, żeby pomagać układać chłopakom jakby no, warsztat podczas zawodów, czy w swoim boksie. I jestem takim jakby łącznikiem pomiędzy majstrem Andrzejem a panem Aleksandrem.
Dużo frajdy panu to zajęcie sprawia?
Tak. Dużą przyjemnością ogląda się później chłopaków, którzy no, widać, że robią postępy, czy się rozwijają, czy wdrażają jakieś tam cenne wskazówki. To jest naprawdę satysfakcjonujące.
A jak z pana karierą zawodniczą?
Z moją karierą, no co. Zrezygnowano ze mnie jako zawodnika w Gnieźnie, więc nie ma co już tam płakać nad rozlanym mlekiem. No, ja jeździć potrafię, ale no, to jak nie ma nic na siłę, nie będę się tam przepychał, jak nie ma żadnych ofert, to ja nie będę się tam na siłę gdzieś wpychał jako zawodnik. Tak, ja już 25 lat się najeździłem, więc to, co miałem zdobyć, osiągnąłem, a teraz być może przyjdzie już taki czas, żeby zacząć tą wiedzę przekazywać młodszemu pokoleniu.
W tym roku telefony nie dzwoniły? Nie było żadnych ofert, propozycji, żeby jeździć?
Były, ale niegodne uwagi.
Łącznie w trzech zawodach pan wystąpił, tak? Ćwierćfinał indywidualnych mistrzostw Polski, turniej rycerzy Speedwaya, no i wczoraj w Toruniu turniej Mariusza Puszakowskiego, trzecie miejsce. Ogólnie jak pan te występy oceni? Jest pan zadowolony?
No myślę, że tak. Z uwagi na to, że ja praktycznie nie jestem w jakiejś tam formie jeżdżącej czy startowej, tylko to jest takie z doskoku, brakuje mi tam powiedzmy kondycji wjeżdżenia, czy jeszcze tego czucia na starcie takiego błyskawicznego. No poza tym ćwierćfinałem, którym sędzia mnie oszukał i miałbym półfinał i później już nie wiadomo, co by było dalej. No myślę, że nie mam sobie tam nic do zarzucenia.
Te sobotnie zawody w Toruniu, trzecie miejsce, no chyba jest powód do zadowolenia.
No tak. W finale już nie miałem jak powalczyć, bo moi przeciwnicy mieli nowe opony, a ja już musiałem jechać na tym, co miałem. No ale to tak jest, jak się amatorsko podchodzi do ścigania, to raczej trudno jest na dłuższym dystansie pokonać zawodników, którzy mają ogromny budżet.
Ale same zawody w Toruniu chyba ciekawe, bo ciekawa obsada, też zawodnicy, którzy na co dzień już nie jeżdżą, chociażby Mirosław Kowalik, Robert Sawina gdzieś tam sobie wyjechali, także chyba takie fajne święto żużlowe.
No, fajne święto, bo święto Mariusza kończył karierę zawodniczą i no i on tam powinien być na piedestale.
Jeżeli chodzi o para, bo tymi występami sprawił pan, że ta licencja będzie ważna, zawodnicza w przyszłym roku. Będzie pan gdzieś tam zastanawiał się, czy jeszcze startować, czy jeszcze za wcześnie na jakieś deklaracje?
No, licencja ważna. No, to myślę, że tacy zawodnicy jak ja, czy Adam Skórnicki, czy inni, nawet jakby dwa lata nie jeździli, to nie wydaje mi się, że ktoś zdroworozsądnie patrzący na to wszystko nie kazałby nam z powrotem zdawać licencji, tak? Więc to jest jakby tam jakiś najmniejszy szczegół. To nie skupiam się raczej na tym. Licencja jest ważna, umowę też mogę sobie gdzieś tam podpisać. Zmobilizuje mnie to też przynajmniej do tego, żeby dbać o kondycję zimą i... A co ma być, to będzie, no. Czas pokaże.
A w Falubazie pan zostaje w roli tutaj członka sztabu szkoleniowego od młodzieżowców?
Póki nie będę miał umowy na następny sezon, to nie mogę nic powiedzieć. Na razie wszystko jest chyba na dobrej drodze, żeby tą umowę przedłużyć.
No chyba dobrze by było, żeby został Krzysztof Jabłoński w Falubazie i nadal uczestniczył w tym projekcie z trenerem Aleksandrem Janasem właśnie przy szkoleniu, przy rozwijaniu zielonogórskiej młodzieży. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. A ponad tydzień temu Falubas zapewnił sobie utrzymanie w rozgrywkach Ekstraligi. Nie minęło kilka dni, a zielonogórski klub poinformował o nieprzedłużeniu umowy z Grzegorzem Zęgotą, o którym mówi się, że w takim wypadku zamieni Zieloną Górę na Lublin. Jednak to na razie nie są potwierdzone doniesienia. O tym odejściu, a także ewentualnym następcy popularnego Zęgiego rozmawialiśmy z naszym ekspertem. Przed państwem znany i ceniony komentator żużla Tomasz Lorek z Polsatu Sport.
Czy klub wykonał dobry ruch, że postanowił zamienić wychowanka na, wszystko na to wskazuje, zagranicznego lidera?
Myślę, że religia, jaką w Zielonej Górze od lat jest Speedway, nieco wymusza pewne ruchy i rozumiem dążenia nowych władz klubu do tego, żeby stworzyć zespół, który już nie będzie drżało przeżycie o to, jak wypełnić okres między 14 meczem rundy zasadniczej w PG Ekstralidze, a meczami barażowymi, bo to jest mało chwalebne, ale życie tak też dyktuje, nie można nas to wygrywać. Natomiast rozumiem, że ambicje zielonogórskie są tak duże, jak Realu Madryt czy Manchester United w piłce nożnej, więc to jest zespół skazany na sukces. I jeśli przyjrzeć się uważnie sytuacji Grzesia Zęgoty, fantastycznego chłopaka, który ma serce we właściwym miejscu, to wygląda to tak, że Grzesiu Zęgota bardzo chciał odzyskać taką totalną miłość pana Bardzo Zielona Góra. Myślę, że troszeczkę złej krwi też było w powietrzu przed sezonem, bo on miał kontrakt z Westerwik, później stracił ten kontrakt. Mnóstwo promocyjnych dobrych rzeczy robi Grzesiu Zęgota poza startem na torze i mnóstwo dobrych fluidów wynika z tego, co Grzegorz robi poza torem, natomiast to jest pełnej klasy zawodowiec, udowodnił to w meczach z Rowem Rybnik. A każdy ma gorsze chwile, nawet na Wolfinden miał chwilę zapaści i czkawkę w cyklu Grand Prix. Ja trudno odpowiedzieć, że nie jest zawodowcem, bo ma trzy tytuły jeszcze świata w kieszeni, czego żaden Brytyjczyk nie dokonał, ani Freddie Williams, ani Peter Craven. Natomiast no jest to trudna sytuacja. Rozumiem w jakiś sposób rozżalenie Grzegorza i wiernych fanów Falubazu, bo zawsze taka ikona jest potrzebna. Tyle, że ta ikona jeździła w Lesznie i bardzo chciano powrotu, a później też Grzegorz troszeczkę zbierał niezasłużone żniwo krytyki, bo jeżeli obarcza się człowieka, który ma swoje lata już na motocyklu spędzone, potrzebą natychmiastowego sukcesu, to jest trochę nie na miejscu, bo trzeba dać czas zawodnikowi, który miał inne zadanie w Unii Leszno, zdobywając tytuł mistrza Polski z Bygami, a inne zadanie miał wchodząc w zupełnie inaczej skrojony materiał Falubazu. I po części mi się podoba ta filozofia, że Falubaz nie budował mocarnych aspiracji przed sezonem 2018, że nie było prężenia mózgów, nieadekwatnego do siły drużyny, tylko jechał tym, co miał. To był taki sezon na przetrwanie, skończyło się szczęśliwie, natomiast no, domyślam się, że wracając do spuścizny dziejowej, do tradycji przeogromnej, jaki ma Falubaz, jaką miłością nam się darzy Speedway, no to naturalne, że jeżeli są pieniążki, to nowi właściciele chcą zbudować zespół, który będzie jechał o tytuły. To nie jest powiedziane, bo mamy przykład stary, 2003 rok, Toruń, a patrol generatory Marek Carvan się zarzekał, że nie przegrają przez 3 lata. Był Crumpy Jason, był Tony Rickardson, był Robert Sabina, był Piotr Protasiewicz, był Wiesław Jaguś, Tomek Bojewski, no Miód Malina i nie wygrali mistrza Polski, bo przegrali finał z Częstochową wtedy z Mytniarzem. I oczywiście, że gwarancji nie ma, że buduję skład na Nikim Petersenie czy Martinie Waculiku, bo takie krążą słuchy, że ta dwójka zasili szeregi Falubazu. Wcale nie jest powiedziane, że tą dwójką pojadą. Tylko raz, Nicky Pedersen nie będzie miał już Grand Prix. Poza tym to, co zawsze w Nikim podziwiam, ogromna determinacja i to jest prawdziwy sportowiec, który jak się ściga, to na 200%, a nie odwala fuszerki. Po trzecie, mechanicy, którzy pracują u Nickiego Pedersena, czyli Marek Kućko, niegdyś Salgorzów, Tomek Dołkowski, Chrupas, niegdyś Tony Rickardson, Team. I do tego Mariusz Purzon-Poszakowski, który kończył sezon teraz w Toruniu. Każdy z nich powie, że Nicky Pedersen jest wymarzonym pracodawcą. Nawet jeżeli jest furiatem, to Nicky Pedersen szanuje, nie oszczędza na noclegach, nie oszczędza na diecie dla chłopaków, zawsze godnie śpią, godnie wypoczywają, godnie jedzą i mają szacunek. Natomiast pracy wymaga Nicky od nich bezwzględnego poświęcenia. I myślę, że ta stara gwardia zawodników, Greg Hancock, Nicky Pedersen, powinna być wyznacznikiem norm pracowniczych dla młodych ludzi, którzy często mówią, no dobra, jakoś to będzie. I chłopcy, którzy pracują u młodych riderów, nie do końca są szczęśliwi w tym dzieleniu, bo tak się ich uczy, że ma być taki na pozór freestyle, a to nie o to chodzi. To ma być poukładany temat wynagrodzeń, spania, warunków pracy. W pracy oczywiście pełne poświęcenie, pełny profesjonalizm, natomiast Nicky Pedersen przez to, że szanuje ludzi, to jest pierwszy warunek, który spełnia 3-krotnie świata na żużlu, że ma świetnego menedżera, który zdejmuje z niego presję, bo Helie Fremont Pedersen jest fenomenalny, przecież szansa nic na tyle prowadził, to myślę, że Nicky Pedersen teraz będzie naprawdę znakomitym ruchem transferowym Falubazu, a to, że ogałaca się zespół z Grzesia Zęgoty, na pewno bolesne. Z drugiej strony Grzegorz to jest człowiek, który kocha próbować nowych wyzwań i myślę, że w nowym klubie gdziekolwiek wyląduje się spełni 100%. Może taka jego karma, może ma być tym, który... Z reguły niechciane dzieci lepiej się realizują poza domem. Zobaczmy na Janusza Kołodzieja, który w Tornowie był nie do końca szanowaną postacią. Do dzisiaj chyba tak po trosze jest. Wreszcie się odrodził. Zawsze u siebie w domu jest najtrudniej być prorokiem. Fajnie, że zatrzymali Patryka Dudka, bo to jest ikona i na pewno będzie Patryk jechał na 300%, a myślę, że Falubas chce powetować sobie ten rok taki, który był skazane na przetrwanie i chce poczuć smak szampana. Czy tak będzie? W sporcie nigdy niczego nie wiadomo, nie wolno przewidywać, nie wolno. Trzeba pokorę zachować, natomiast trzeba wyznawać metodę człowieka, który był wzorem i jest dalej wzorem dla Patryka Dudka, Maxa Biaggi, dwukrotnego mistrza świata w wyścigach Superbikes 2010-2012, czyli respect everybody, szanuj wszystkich rywali, fear none, nikogo się nie bój. To jest takie połączenie, które wydaje się paradoksalnie nierealne, ale to jest możliwe, bo pokazuje to Tae Woo Finden, że ma szacunek dla rywali, może nie do końca wszystkich, nie wszystkimi żyje na przyjacielskiej stopie Grand Prix, ale nie boi się nikogo i atakuje, bo tylko zwycięzcy. Trzeba mieć instynkt zabójcy, żeby wygrywać dzisiaj poważne nagrody w sporcie.
A oprócz Pedersena spekuluje się, że najpoważniejszym kandydatem do jazdy w falobazie w kolejnym roku jest Martin Waculik, który w sezonie 2018 startował w Stali Gorzów z Tomaszem Lorkiem. Rozmawialiśmy także o Słowaku, a dziennikarz Polsatu Sport w swoim stylu opowiedział nam kilka ciekawych faktów z życia Waculika.
Czyli transfer Nikiego Pedersena, jeżeli do niego dojdzie, bo to na razie wiadomo, są informacje nieoficjalne. Rozumiem, odbierasz pozytywnie, natomiast w przypadku Martina Waculika, co sądzisz o takim ruchu?
To też jest bardzo dobry kierunek. Ja myślę, że Martin dzień przed finałem Ekstraligi, gdzie Stal Gorzów podejmowała Pogonię Leszną, w Gorzowie było takie święto motocyklowe, przy okazji koncerty muzyczne. Uważam, że wielu zawodników zabarykadowałoby się w swojej świątyni z twierdzy i odcinałoby się od mediów, od kontaktu z publicznością. Martin Waculik podjął rękawice, przyjechał, mimo że nazajutrz miał bardzo ważny pierwszy mecz finałowy i w bardzo przystępny, fajny sposób opowiadał ludziom, którzy pracują w przemyśle motoryzacyjnym, którzy budują dla firm samochodowych podłogi, tnich i inne cuda, wyposażenie wnętrz. Opowiadał o tym, czym się je żurzel i opowiadał o swojej kontuzji. Pociągnąłem go za język, bo myślę, że nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, przez co Martin przeszedł, jakie piekło miał. To jest poukładany chłopak, ma fantastyczną żonę, jest tatusiem podwójnym, bo już ma dwójeczkę. Natomiast o czym innym chcę powiedzieć, że Martin Waculik w Bristol przeszedł dwie bardzo trudne operacje. Jedna trwała 9 godzin, druga 3,5 godziny i miał tak skomplikowane pęknięcie nogi w kostce, że głowiono się, jak załatać i jak sprawić, żeby on przynajmniej w 80% miał sprawną tą nogę, która jest integralna z punktu widzenia żużlowca, czy nawet człowieka, który idzie po bułki dla dzieciaków do piekarni. Więc Martin, jedna operacja 9, druga 3,5 i na tyle było to dramatyczne, że oni mogli znaleźć, pierwszy przeszczep się nie przyjął, więc mogli znaleźć miejsca w jego organizmie, które byłoby idealne, żeby tą skórę przeszczepić i przyjęła się ta skóra w nowym miejscu, więc lewe udo, jak usłyszał lewe udo, panowie nie, bo tam jest mój najlepszy tatuaż, najbardziej wysublimowany, tego mi nie róbcie. Trochę żartobliwie opowiadał o tym, ale rozumiem, przez jakie historie przechodził. Rehabilitował się na Słowacji, bo ma znakomitych pleców. Zresztą Martin, przez fakt, że małżonka jego jest znaną aktorką na Słowensku, ma też inny rodzaj kontaktów, inne możliwości i na Psikopowej 6 w Narodowym Centrum Tenisa też korzysta z fachowców, którzy, nie wiem, Dominikę Cibulkową, mistrzynię świata w tenisie sprzed 2 lat, czy finalistka Australian Open 2014, postawią na nogi w 3 minuty, w cudzysłowie oczywiście, ale to też otwiera mu inne trajektorie, tak jak Patryk Dudek, który ma znakomitych chirurgów i operowali go ci, którzy bawili się też z Jorge Lorenzo i z Markiem Marquezem, więc najwyższa półka światowa. I to jest też ważne w takich momentach, co nie umniejsza cierpienia oczywiście, bo ono jest częścią składową tego zawodu, więc myślę, że Martin Waculik, cokolwiek by nie mówiono o nim w mediach, na trybunach, w parkingu, to jest chłopak, który ma serduszko we właściwym miejscu, bo każdy z nas, mając dobrą ofertę pracy, rozważy za i przeciw, bo Martin zawsze rozważa też jeszcze tą część emocjonalną. Bardzo mnie bolą opinie, które krzywdzą Słowaka, że szuka pieniędzy, że nie utożsamia się z klubem, w którym się ściga w danym momencie. Absolutnie nie. Gdyby tak było, dzień przed finałem Ekstraligi to Gorzów Unia Leszno leżałby i był bardzo opryskliwy, arogancki. Nic takiego nie miało miejsca. Wręcz jeszcze przyjechał, wyszedł do kibiców. A to też jest strata energii, bo ludzie czasami nie rozumieją, że sportowiec też chce mieć chwilę dla siebie i też chce pospać zwyczajnie w świecie, poczytać książkę, czy zrzemnąć się, czy pójść do dobrej restauracji i odsapnąć, a nie na to mówić o zębatkach, dyszach i oczekiwaniach kibica. Więc Martin wyszedł do tych ludzi przed finałem, spędził sporo czasu, rozdał tysiące autografów, podkreślał, że kibic jest ósmym zawodnikiem, czy nawet dziewiątym wedle przepisów Ekstraligi w tej chwili, więc bardzo dużo zależy od tego. On jako młody człowiek fascynował się boksem i do dzisiaj mistrzowie ringu są dla niego absolutnym wyznacznikiem perfekcji cielesnej, bo chciałby mieć ciało jak, nie wiem, jak Muhammad Ali, czy jak Evander Holyfield. I to jest chłopak, który sporo wykonał pracy, żeby z takiego kraju jak Słowacja, który dzisiaj ma raptem jeden tor w żarnowicy i nic poza tym, żeby tam obudzić jakąkolwiek żyłkę do żurla. Więc to, że tata jego zdeno się ścigał dla Preglejki Żarnowic w czasach komunistycznych, to jest zupełnie inna para kaloszy. Martin sporo czasu spędził, żeby i sporo razy zaciskał zęby. Pamiętam, jak była runda kwalifikacyjna w Żarnowicy, to przyjechali chłopcy z polskiej ligi i Martin zazdrośnie, pozytywnie oczywiście spoglądał na ich park maszyn i chciał kiedyś mieć takie motocykle, jak mieli ówczesni gwiazdorzy z Speedwaya typu Ryan Sullivan czy Piotr Protasiewicz, którzy wtedy jechali, no, byli w garzy i w transie i kasowali rywali jak slalomowe tyczki, więc Vatsul to jest naprawdę pozytywna jednostka, bardzo dobry chłopak i to będzie fajny ruch transferowy. On potrzebuje klubu, w którym będzie duże pokłady ciepła. Jeżeli mu się da dużo wrażliwości, dużo serdeczności, to Marcin Vatsulik będzie jeździł jak wierny sługa, który będzie się ścigał na wysokim poziomie.
Kibice Falubazu zastanawiają się, kto poprowadzi zielonogórską drużynę w kolejnym sezonie. Może nasz ekspert co nieco wie na ten temat? Zapytaliśmy, a podobno w przypadku menadżera Adama Skórnickiego możliwy jest nawet daleki zagraniczny wyjazd i zajęcie na innym kontynencie.
Jako menadżer Falubazu w sezonie 2019 Adam Skórnicki, wiem, że rozmawiałeś z popularnym Skórą podczas gali Ekstraligi w Warszawie. Coś mówił, że zostaje w Zielonej Górze?
Właśnie Skóra, to Skóra zawsze kocha i Iron Maiden, i filozofię indiańską Run to the Hills, jego słynny numer, który mu pokazuje okrucieństwo i barbarzyństwo tego świata, jak biały człowiek zniszczył kulturę indiańską. I Skóra też kocha Indigenous People Aborygenów, Górę Uluru, Świętą Górę Aborygenów w Australii, zresztą tam był z żoną i z dziećmi. I napomknął, jak to używa ten full serio, a tam, że chyba Tomasz, mój przyjacielu, może się wędrować do Down Under, czyli tak jakby szukał zajęcia w Australii, jakby tam szukał zaczepienia na sezon. Trochę mi się nie chce w to wierzyć, aczkolwiek znając szerokie horyzonty Adama, myślowe i życiowe, to myślę, że rok przerwy i praca Mildura z juniorami australijskimi wcale by nie były dla niego czasem straconym. Wręcz myślę, że to byłby powrót do jego młodości, do czasów, kiedy myło się motocykle do późnych godzin wieczornych i nikt nie myślał o tym, żeby brać za to pieniądze. Więc to jest taki oldschoolowy, romantyczny speedway Adama, do którego on często lubi wracać, bo dla Adama liczy się człowiek. Tak go wychowali rodzice, że najważniejszy jest szacunek dla jednostki ludzkiej. Myślę, że stoi na rozdrożu Adam. Nie do końca, nawet jako człowiek, którego wiele lat zna, szanuje i się z nim przyjaźni, nie do końca go umiem odczytać, bo myślę, że tak samo jak jest w stanie się na sezon przenieść na antypody i być odklejonym od wszechobecnej presji w Polsce i tego szaleństwa żużlowego, co w jego przypadku wcale by nie było stratą, a wręcz może nawet zyskałby Skóra, bo wróciłby do swoich korzeni na chwilę, to z drugiej strony myślę, że to będzie rozważana opcja, że jednak Adam się zaczepi. Nie wiem, czy w Falubazie, czy w innym okręcie żużlowym w Polsce. Wcale bym takiej kwestii nie wykluczał, bo to też gala Ekstraligi jest takim momentem, kiedy schodzą emocje, spływają świeżo po tym, jak uratował się Falubaz w Ekstralidze, więc wcale nie jest to miarodajna ocena, bo wiadomo, że ludzie po wykonaniu totalnej pracy na solidnie ciśnienie i to w takim pozytywnym słowa znaczeniu, że lubią wtedy odpocząć, lubią sobie wypełnić oczy czymś innym, piękniejszym, lubią chwilę odsapnąć przy dobrej muzyce, przy przyjaciołach i myślę, że ta jego tęsknota za Australią, dość powiedzieć, że Skóra kilka lat temu, jak tylko usłyszał, że jest szansa, żeby wejść na korty Australian Open w Melbourne Park z rodziną, z dzieciakami, z żoną Anią, a to mówił, to Tomasz, to ja na sprincie myję motocykle w Mildura Olympic Park z Lakeem Adamsem i Travisem McGowanem i Jasonem Lyonsem. Każdy z nich kiedyś w polskiej lidze jeździł, prawda? Z mniejszymi, większymi sukcesami i pędzę na kołach z Mildury przez Adelaide do Melbourne. No i całą noc przejechał po to, żeby chwilkę się zrzemnąć, jak to Adam, stary kontrolowiec w hotelu i bawił się na kortach, bo on też umie zasysać mądrość z innych dyscyplin sportu, czy z innych dziedzin życia, z muzyki, po to, żeby później jego dzieciaczki i rodzina kwitła, a nie tylko wszystko się zamyka wokół spalin i motocykli, które on kocha, bezwzględnie kocha, ale każdy z nas potrzebuje też czasem pół do zmiany, więc nie wykluczałbym tego, że Skóra jednak zarzuci myśl o Australii, aczkolwiek jest to tak samo realne, że na rok gdzieś przycumuje w okolicach Cari, Adelaide, Mildury czy Perth i będzie tam się bawił i smakował życie. To też nie jest złe. Steve Johnson na emeryturze bawi się znakomicie. Po trosze jest górnikiem, czasami pije dobre wino i też jest pięknie.
A zobaczymy, jaka będzie przyszłość Adama Skórnickiego. Tyle Tomasz Lorek z Polsatu Sport i to wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński. Do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.